Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Potencjał gospodarczy naszych krajów jest bardzo duży, powiedział prezydent Polski Andrzej Duda podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Azerbejdżanu, który przybył do Warszawy. W trakcie wizyty podpisano wspólną deklarację na temat mapy drogowej w kierunku strategicznego partnerstwa współpracy politycznej i gospodarczej między Polską i Azerbejdżanem. Przedstawiciele rządów obu państw podpisali także umowy dwustronne, między innymi o współpracy w dziedzinie obronności i energetyki.
Cieszę się, że w związku z tą pańską wizytą podpisaliśmy dzisiaj aż tyle wspólnych dokumentów pomiędzy naszymi krajami, które zmierzają do intensyfikacji współpracy, przede wszystkim współpracy gospodarczej, ale oczywiście także i naukowej, ale także i współpracy politycznej, bo my dwaj podpisaliśmy dokument, który właśnie także do intensyfikacji współpracy politycznej poprzez zmierzanie ku strategicznemu partnerstwu pomiędzy naszymi krajami ma prowadzić. Bardzo się z tego cieszę, panie prezydencie, bo potencjał gospodarczy naszych krajów jest bardzo duży.
Prezydent zaznaczył, że wymiana handlowa pomiędzy obu krajami na poziomie około 100 milionów dolarów jest bardzo skromna w stosunku do potencjalnych możliwości. Podczas swojego wystąpienia prezydent Andrzej Duda dziękował też prezydentowi Azerbejdżanu za poparcie kandydatury Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Politycy PiS-u apelują do przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny o stawienie się prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz przed Komisją Weryfikacyjną do spraw stołecznej reprywatyzacji. Podkreślają, że polityczna odpowiedzialność za gospodarz stolicy spada na Platformę. Gronkiewicz-Waltz jest wiceprzewodniczącą tej partii. Wczoraj odbyła się pierwsza rozprawa, podczas której zeznania złożyli byli urzędnicy z warszawskiego magistratu, Krzysztof Śledziewski i Jerzy Mrygoń. Hanna Gronkiewicz-Waltz powtórzyła, że nie stawi się przed komisją, podnosi, że jest ona niekonstytucyjna, jednocześnie złożyła wniosek do NSA. Poseł Paweł Lisiecki, członek komisji weryfikacyjnej, zwrócił się do przewodniczącego Platformy, aby namówił swoją podwładną do stawienia się przed komisją.
Tutaj jest apel do pana przewodniczącego Schetyny o to, aby nakłonił panią prezydent Gronkiewicz-Waltz, swoją podwładną w Platformie Obywatelskiej, do tego, aby stanęła przed komisją i opowiedziała o procesie reprywatyzacji w Warszawie, o procesie zwracania kamienic i o tym, co się działo w warszawskim ratuszu, tak aby komisja weryfikacyjna mogła skonfrontować słowa pani prezydent Gronkiewicz-Waltz z słowami innych świadków, którzy stanęli przed komisją.
We wtorek część członków komisji weryfikacyjnej udała się do Wrocławia, aby przesłuchać trzy osoby przebywające w areszcie w związku ze śledztwem dotyczącym tzw. dzikiej reprywatyzacji. Kurator Grażyna K.B. odmówiła składania zeznań przed komisją. Kobieta ma postawione zarzuty w związku ze sprawą nieruchomości przy ulicy Twardej. Minister obrony Antoni Macierewicz składa zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Tomasza Piątka. Chodzi o jego książkę Macierewicz i jego tajemnice, poinformował w Sejmie wiceminister Michał Dworczyk. Wcześniej politycy Platformy wezwali szefa MON-u, by wytłumaczył się z rzekomych powiązań z byłymi współpracownikami SB oraz służb ZSRR i Rosji. Takie tezy Platforma stawia na podstawie książki Piątka. Co więcej, Platforma oczekuje, że premier Beata Szydło natychmiast, i tu cytat, przynajmniej urlopuje szefa MON-u. Odnosząc się do sprawy, wiceminister Michał Dworczyk stwierdził, że książka Piątka zawiera pomówienia, które Platforma Obywatelska wykorzystała do ataków.
Antoni Macierewicz jest człowiekiem, który od kilkudziesięciu lat walczy o wolną, suwerenną, niepodległą Polskę. Walczył właśnie z wpływami sowieckimi, a później postsowieckimi, podobnie jak z wpływami postkomunistycznymi, a wcześniej reżimem komunistycznym. I zarzucanie mu tego, że jest właśnie w jakiś sposób uwikłany w tego rodzaju działania na rzecz czy to byłego Związku Sowieckiego, czy dzisiaj Federacji Rosyjskiej, czy z jakimiś środowiskami postkomunistycznymi jest związany, jest to wyjątkowy cynizm. Ale ja to rozumiem. dlatego, że jest taka praktyka i w socjotechnice też są używane takie metody, że należy obrzucić człowieka błotem, to zawsze coś tam zostanie. Natomiast z tych powodów właśnie minister nie będzie wchodził w polemikę, sprawa trafiła do prokuratury.
Tomasz Piątek to dziennikarz Gazety Wyborczej, który twierdzi, że przez półtora roku badał koneksje ministra obrony Antoniego Macierewicza. Rezultaty śledztwa miał opublikować w książce. Wiceszef MON powiedział, że resort ma nadzieję, iż prokuratura i sąd zakończą ten spektakl, który polega na nieustannych atakach na ministra obrony Antoniego Macierewicza. NFZ opublikował już większość list placówek zakwalifikowanych do tzw. sieci szpitali. Wykazy będą obowiązywać od 1 października bieżącego roku do 30 czerwca 2021 roku. Podstawą finansowania szpitali w sieci jest ryczałt wliczany na podstawie liczby i struktury sprawozdanych w poprzednim okresie świadczeń. Dodatkowo odrębnie finansowane będą świadczenia szczególnie istotne dla potrzeb pacjentów, na przykład udzielanie pomocy w razie zawałów serca czy programy lekowe. Szpitale, które nie wejdą do sieci, będą mogły starać się o kontrakty na leczenie w trybie konkursowym. Poseł Joanna Kopcińska, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia, podkreśla, że system przechodzi zmiany bardzo łagodnie. Pacjenci są bezpieczni i mają gwarancję bezpłatnego leczenia.
Na chwilę obecną żadnych zagrożeń, tym bardziej, że jak wspomniałam, co uważam jest niezmiernie istotne, ta ambulatoryjna opieka specjalistyczna jest aneksowana, czyli nie, Ministerstwo Zdrowia nie przeprowadza takim natłoku wszystkich zmian po to, żeby zająć się najpierw szpitalami będącymi w sieci, ewentualnie uzupełnieniem na mapie potrzeb zdrowotnych o te placówki, które będą mogły wystartować w konkursie, jeśli na danym obszarze zapotrzebowanie na dane świadczenia medyczne będzie i sieć okaże się, że może ich w pełni nie zabezpieczać.
Ministerstwo Zdrowia i NFZ wskazywały, że główne cele utworzenia sieci szpitali to zapewnienie pacjentom kompleksowej opieki, lepsza dostępność do poradni przyszpitalnych oraz korzystniejsze warunki funkcjonowania szpitali. Ogłoszone wykazy szpitali sieciowych będą jeszcze do 26 września uzupełnione o placówki powstałe z połączenia dwóch lub więcej podmiotów leczniczych. Prawo i Sprawiedliwość i rząd prowadzą działania mające na celu spowolnienie prac nad obywatelskim projektem dotyczącym zakazu handlu w niedzielę, powiedział dr Krzysztof Kawęcki, politolog. Projekt ustawy jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Związkowcy z Solidarności podnoszą, że prace nad przepisami idą zbyt wolno. Dr Krzysztof Kawęcki uważa, że ze strony rządu nie ma woli wprowadzenia projektu w takim kształcie, jakim został skierowany do Sejmu przez inicjatywę obywatelską. Zwraca uwagę, że pojawiają się pomysły ograniczenia handlu tylko w dwie niedziele w miesiącu, bądź skrócenia handlu do kilku godzin.
Są to po prostu jakieś takie, powiedziałbym, dość pozorowane dyskusje na ten temat, które tak naprawdę nie wnoszą nic nowego. Zatem myślę, że po prostu niestety w styczniu 2018 roku projekt ten nie wejdzie w życie. Więcej, ja się nawet obawiam, czy w ogóle w tej kadencji zostanie przyjęty.
W najbliższy czwartek odbędzie się spotkanie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Wolna Niedziela. Jego członkowie zastanowią się, co dalej z ustawą. Projekt przewiduje, że zakaz handlu w niedzielę będzie obowiązywał większość placówek handlowych. Uwzględniono jednak pewne ustępstwa, m.in. niedziele przedświąteczne, stacje benzynowe czy sklepiki z pamiątkami. Policja i służby celno-skarbowe rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą nielegalnie handlującą paliwem. Zajmowała się ona wprowadzaniem do obrotu oleju smarowego jako oleju napędowego. Działalność grupy przestępczej mogła doprowadzić do strat Skarbu Państwa na prawie 40 milionów złotych. Po przeszukaniu blisko 30 miejsc w całej Polsce zatrzymano 15 osób w wieku od 30 do 63 lat. Wśród nich są członkowie, a także założyciele zorganizowanej grupy przestępczej. W operacji brali udział m.in. policjanci z Wołomina, a także antyterroryści z Białegostoku. Działania były prowadzone w ramach śledztwa prokuratury regionalnej w Warszawie. Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy komendanta głównego policji, powiedział, że zabezpieczono również mienie o wartości ponad 500 000 zł.
12 samochodów cystern, do tego kilogramy złota, ponad 100 tysięcy euro, a więc to są też i zabezpieczenia, które będą brane pod uwagę przez prokuraturę i sąd na poczet przyszłych kar, bo spodziewamy się, że też takie wyroki będą zapadały.
Wszystkim zatrzymanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura podejmie wobec nich czynności procesowe oraz środki zapobiegawcze, w tym tymczasowe aresztowanie. Senatorowie debatowali nad propozycjami realizacji zadań w zakresie opieki Izby Wyższej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.
Senat Polakami mieszkającymi poza granicami ojczyzny zajmuje się niemal od początku swojego funkcjonowania. W ten sposób kontynuuje przedwojenną tradycję. Co roku Izba przeznacza konkretną kwotę na realizację zadań opieki nad Polonią. Są to obszary związane przede wszystkim z edukacją, służbą zdrowia, a także kulturą i propagowaniem polskości. Senator Jan Maria Jackowski, członek Senackiej Komisji do Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą, mówi: kwota środków, jakie w 2018 roku będzie można przeznaczyć na potrzeby Polonii, będzie uzależniona od ogólnego budżetu państwa.
Nie należy się tutaj spodziewać, że nastąpi jakaś znacząca zwyżka tych środków. To są środki rzędu 70 milionów. Natomiast niewątpliwie my jesteśmy bogatsi o doświadczenia podziału środków w tym roku i tutaj niewątpliwie należy usprawnić te wszystkie procedury, które dotyczą podziału tych środków, szczególnie w przypadku projektów wieloletnich, które wymagają stałego finansowania, tak aby osiągnąć ten cel założony, czyli czy skończenie jakiejś inwestycji, czy zakończenie jakiegoś projektu, czy jakiegoś programu.
W realizację zadań Senatu wobec Polonii wpisuje się m.in. zaangażowanie w budowę Domu Polskiego we Lwowie. Instytucja ta, według zapowiedzi polskich władz, ma powstać do jesieni przyszłego roku. Z Warszawy mówiła Zuzanna Dąbrowska.
W Giedrzwałdzie niedaleko Olsztyna odbyły się uroczystości związane ze 140. rocznicą pierwszego objawienia Matki Bożej w tej miejscowości. I głównym punktem była msza święta, której przewodniczył ksiądz arcybiskup senior Edmund Piszcz. Eucharystię poprzedziła modlitwa różańcowa i konferencja na temat objawień. Podczas homilii transmitowanej przez TVP ksiądz arcybiskup mówił o przesłaniach pozostawionych przez Maryję w Giedrzwałdzie. Najważniejsze z nich, jak wskazywał, to wezwanie do modlitwy różańcowej i trwanie w obecności przed Bogiem. Podkreślał, że powinniśmy pamiętać o nich codziennie.
Niech to, co jest modlitwą i obecnością przed Bogiem, będzie codziennością naszych spotkań z Bogiem, naszego uwielbienia, naszej szczególnej miłości do Matki Bożej i jej Syna. A skąd nam to, że Matka naszego Pana Jezusa przyszła do Giedrzwałdu? Przyszła, jak i my do niej przyszliśmy. Pamiętajmy, ukochani, różaniec i nie bójcie się. Ja jestem zawsze z wami.
Sanktuarium w Giedrzwałdzie znane jest dzięki objawieniom Matki Bożej, trwających od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Maryja ukazywała się wówczas 13-letniej Justynie Szafryńskiej i 12-letniej Barbarze Samulowskiej. Modlitwa różańcowa, do której Matka Boża wzywała dziewczynki, była wówczas szczególnie nagląca. Ziemie polskie znajdowały się bowiem pod zaborami, a kościół był prześladowany. Objawienia maryjne w Giedrzwałdzie są jedynymi w Polsce zatwierdzonymi przez kościół. Premier Beata Szydło podpisała list w obronie Radia Maryja i dyrektora katolickiej rozgłośni, ojca Tadeusza Rydzyka. Dołączyła tym samym do grona ponad 2500 osób, które dotychczas poparły pismo do ojca świętego Franciszka, wystosowane przez poseł Annę Sobecką. Jest ono odpowiedzią na anonimową petycję skierowaną do papieża w sprawie rzekomej politycznej i sprzecznej z katolicyzmem działalności ojca Tadeusza Mateusza Rydzyka. W liście zwrócono uwagę, że przez wiele lat swojej działalności katolicka rozgłośnia i dzieła przy niej powstałe otrzymały liczne wsparcie ze strony Kościoła katolickiego, a także wielu organizacji samorządowych i stowarzyszeń. Ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, były prefekt Kongregacji do spraw edukacji katolickiej, który odwiedził we wtorek sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i błogosławionego Jana Pawła II, był pytany o ataki na Radio Maryja i dyrektora, ojca Tadeusza Rydzyka.
Ja myślę, że te wszystkie listy może bardziej dyskryminują tych, co piszą, niż powiedzmy zdyskryminują właśnie to centrum, pracę tego centrum, ojca Rydzyka, Radio Maryja, telewizję, czy tę waszą szkołę. Myślę, że bardziej będą szkodliwe dla tych, którzy piszą, a nie dla waszego środowiska.
Dotychczas wśród sygnatariuszy listu w obronie Radia Maryja i ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka znalazły się m.in. osoby życia publicznego, ministrowie, parlamentarzyści i europosłowie. Wśród nich m.in. prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, szef kancelarii premiera Beata Kempa oraz ministrowie obrony, spraw wewnętrznych, rodziny, infrastruktury, rolnictwa czy energii, a także posłowie do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. List można podpisać na stronie internetowej citizen.org. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.